Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć, dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Aleksandrą Czapnik. Aleksandra to pasjonatka życia, czerpiąca z niego pełnymi garściami i która zaraża innych swoją pozytywną energią. Przy tym pomaga kobietom sięgać po więcej, uwolnić ich wewnętrzną siłę i wydobyć z nich to, co najlepsze. Co potwierdzam, bo ja Aleksandrę śledzę już od dłuższego czasu na Instagramie i jestem naprawdę wielkim fanem jej przygód i tego, co tam postuje. Z tego, co pamiętam, poznaliśmy się chyba przez jeszcze Clubhouse, jak był popularniejszy. Aleksandra to też podróżniczka, ma bardzo wiele pasji i głowę zawsze pełną pomysłów, tak jak napisała. Cześć Olu, świetnie Cię mieć dzisiaj ze mną tu na podcaście.
Cześć. Dzięki bardzo za zaproszenie i za to piękne wprowadzenie.
Czy możesz powiedzieć trochę więcej o swojej historii, żeby właśnie trochę więcej osób dowiedziało się o tobie?
Dobra. To jest dosyć długa historia, ale opowiem pokrótce. Myślę, że tak naprawdę to moja historia zaczęła się w wieku 18 lat, kiedy wyprowadziłam się z Polski. Wtedy zdecydowałam, że zacznę studia w Anglii, jakby wiedziałam, że Polska nie jest moim miejscem na ziemi, czułam to chyba całe moje życie, więc wyprowadziłam się właśnie, żeby studiować francuski, hiszpański w biznesie. I jako, że nie znałam ani francuskiego, ani hiszpańskiego, to musiałam chociaż jeden z tych języków znać na poziomie rozszerzonym. A było wtedy pół roku do matury. Mówię, dobra, no to który język? I jako, że po prostu znalazłam osobę, która mi pomogła z hiszpańskim, nauczyłam się go bardzo szybko, w pół roku i zdałam właśnie tą maturę i dzięki temu dostałam się właśnie na studia. I co dalej? Wyprowadzka była dla mnie po prostu świetnym dniem. Nadal pamiętam, właściwie to było dokładnie 3 lata temu. Dokładnie dzisiaj. Także to się stało. I co? No, przeprowadziłam się. Na początku było, wiadomo, troszkę ciężej, ale jakby wiedziałam, że jestem dokładnie tam, gdzie powinnam być. I co było dalej? Przestawiłam się tak na angielski do tego stopnia, że mi jest ciężko mieć ten wywiad po polsku, ale się staram. I co było dalej? Aha, po pierwszym roku zdecydowałam, że Anglia sama w sobie jest za nudna, więc będę podróżować. Więc po prostu rzuciłam się na głęboką wodę i stwierdziłam, że pojadę do Hiszpanii. I zrobiłam tam takie 3-miesięczne praktyki. I co się stało? To jeszcze nie był mój Erasmus, ale właśnie myślę, że wiele osób, które były na Erasmusie, mogą się z tym utożsamić, że łapią takiego bakcyla podróżowania i zaczynają podróżować wszędzie. I to się ze mną tak stało. Tak samo, więc później miałam właśnie odbyłam swoją pierwszą podróż do Włoch, po całych północnych Włoszech podróżowałam. Później musiałam wrócić na studia i zastanawiałam się, jak to zrobić. Mówię, kurczę, może zrobię to tak, bo moje jakby program jest dużo mniej jakby napakowany, jest to około 10 godzin tygodniowo tych studiów albo czasem mniej, więc mówię, dobra, może będę podróżować na weekendach. I tak się stało. Po prostu to było najlepsze uczucie na świecie, kiedy w czwartek skończyłam wykłady, a w piątek mówię, dobra, no to lecimy do Szwajcarii, polecę do Genewy, a później pojadę do Francji. I tak zrobiłam. Tak samo zrobiłam z Danią, tak samo zrobiłam ze Szwecją i później w sumie podróżowałam też troszkę po Europie dalej, nie pamiętam. I w styczniu 2020 miałam taką moją ostatnią podróż przed COVID-em na Litwę. No i już po tej Litwie mówię, kurczę, trochę mi się to podróżowanie po Europie znudziło. Taka mała trochę jest ta Europa. i jakby zakończyłam tą trasę na początku 2020. Więc jak to wszystko się stało później, nie brakowało mi w ogóle podróżowania, bo już to wszystko zwiedziłam, co chciałam. I po prostu w wieku właśnie, jak skończyłam 20 lat, i to było właśnie w zeszłym roku, na początku zeszłego, nie, tak, pod koniec zeszłego roku. Właśnie, dobra, zgubiłam się. W każdym razie zastanawiałam się właśnie, fajne są wszystkie te podróże, ale mówię... Troszkę brakuje mi tutaj takiego głębszego sensu. Troszkę mi brakuje takiej intencji, takiego podróżowania z intencją. Więc one się zaczęły po prostu wydawać jak taka jedna wielka ucieczka. I zastanawiałam się, od czego ja chcę uciekać. Wtedy to był mój największy samorozwój. Wtedy moja podróż z samorozwojem się zaczęła tak naprawdę na początku zeszłego roku. I właśnie dzięki tej przepięknej sytuacji, która była na świecie, miałam tyle czasu na zgłębienie tego, kim jestem, że dziś właśnie mam własny biznes, w którym właśnie pomagam kobietom, które same tego szukają. I myślę, że tyle. Myślę, że tak pokrótce moja historia.
Świetnie, to jest bardzo inspirujące. Czy myślisz, że te wspomniałaś, że właśnie te podróże przyczyniły się do tego, że trochę więcej, że dużo więcej dowiedziałaś się o sobie, tak?
Tak, ja po prostu, wow, podróże ja zawsze uważam, że to jest takie świetne narzędzie do samorozwoju, bo szczególnie jak podróżujesz samemu. To jest w ogóle inny świat. Fajnie jest jechać na wakacje i po prostu poleżeć na plaży i robić nic, ale jakby dla mnie to nie jest mój styl podróżowania. I zauważyłam po paru razy, jak to zrobiłam, że nie ma to w ogóle sensu dla mnie. Ale na przykład ostatnio wróciłam z Malediwów i właśnie ludzie myślą, że jak jedziesz sobie w takie miejsca, to po prostu będziesz leżeć na plaży i nic nie robić. I zależy. Zależy, jak to postrzegasz. Jakby dla mnie to nie było nigdy coś takiego. Ja tam pojechałam po to, żeby przedrzeć się przez swoje największe strachy, po to, by być niekomfortową, po to, żeby po prostu rzucić się znowu na tą głęboką wodę. I przede wszystkim to podróże solo, dlaczego są takie piękne, bo pozwalają tobie na odkrycie takiej głębszej wersji siebie, co robisz, jak nie jesteś w strefie swojego komfortu, co robisz, jak nikogo nie ma, kogo znasz wokół ciebie i pokazują ci, jak naprawdę, w jakim stopniu tak samo jesteś połączony sam ze sobą i w jakim stopniu siebie lubisz tak naprawdę, więc to jest ciągły samorozwój i ja tak traktuję moje podróże teraz.
Ja się absolutnie zgadzam, bo dokładnie mam takie samo podejście i też często o tym mówię, więc cieszę się, że masz taki sam punkt widzenia. Czyli powiedziałaś, że teraz tworzysz biznes i chcesz przede wszystkim celować do kobiet, które chcą się rozwinąć. W jaki sposób chciałabyś to zrobić dokładniej?
Przede wszystkim, tak, ja w ogóle zaczęłam mój biznes w lutym i to był biznes właśnie językowy, ale zdecydowałam się, że kurczę, kocham języki, ale nie jest to rzecz, o której gadam ciągle i z wszystkimi, więc mówię, może chcę robić coś innego. I wiele osób mi już to mówiło długo, długo dawno temu, ale mówię, dobra, teraz jest ten czas, więc trochę tutaj była zmiana i ja przede wszystkim chcę pomagać młodym kobietom, które nie wiedzą tak naprawdę, czego chcą w życiu, a że nigdy nie miały czasu, żeby siąść i narzędzi, które pomogą im to odkryć, decydują się na coś, co niekoniecznie jest ich bajką. O czym mówię? Mówię o tym szczególnie, to jest dosyć kontrowersyjne, ale w Polsce tak samo, ale w wielu krajach tak samo na świecie jest tak, że często my kobiety po prostu nie wybieramy świadomie tej drogi, którą chcemy iść, tylko zaczynamy po prostu jako singielki, przechodzimy do dziewczyny, do narzeczonej, później do żony i tak naprawdę nigdy... W środku tego wszystkiego nie mamy czasu na zastanowienie się, hej, czy to jest w ogóle moja bajka? Czy to jest coś, co ja chcę? Czy to jest coś, co moi rodzice robili? Czy to jest coś, co inne osoby robią i ja powtarzam to? Więc ja miałam tak samo taki moment w swoim życiu, w którym się zastanawiałam, hej, to w ogóle nie jest moja bajka. i może ja chcę tworzyć swoje życie. I wiele kobiet nie zdaje sobie sprawy z tego, że one naprawdę mogą to zrobić. Mogą to zrobić. Tylko tak jak ja byłam zagubiona, nie wiedziałam, kto mi może w tym pomóc. Nikogo nie znałam, tak? W tym środowisku samorozwoju. Więc musiałam wszystko sama to ogarnąć. I nie chcę, żeby żadna młoda kobieta przez tyle czasu i czas to jeszcze, ale tyle po prostu energii, pieniędzy, wszystkiego wpakowane na szkolenie się u osób, które mam możliwość się teraz szkolić, jakby przez to wszystko przechodziła. Nie chcę, żeby żadna kobieta przez to znowu przechodziła, bo jest to długa i ciężka praca. Także ja chcę po prostu, żeby kobiety miały wybór. I to jest mój główny punkt skupienia.
Tak, już to myślę, że bardzo ważna cecha twojego charakteru i tego typu osobowości to jest właśnie to przeciwstawianie się takiej przypadkowości, tylko takie podejście, że chcemy bardzo mocno kierować swoim życiem w takim sensie, żeby po prostu świadomym być naszych wyborów i żeby one właśnie nie były przypadkowe, tylko żeby były, no, żeby te decyzje były podejmowane na podstawie tam różnych informacji, które są dostępne i sami po prostu kierujemy tym swoim życiem tak, jak chcemy. I właśnie o tym dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać, bo dużo, dużo mówisz na temat celu w życiu, czyli tego purpose, co jest bardzo, bardzo ważnym tematem w ogóle w samoświadomości, w samorozwoju. I chciałem cię więcej też trochę o to podpytać. Czyli wiemy już, jaki jest twój cel zdefiniowany, twoja misja w tym momencie. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć, w jaki sposób doszłaś do tego, że właśnie zrozumiałaś, że chciałabyś tym się zajmować? Jak szukać tego celu w życiu?
Krótką odpowiedzią na to pytanie jest przede wszystkim poznawanie siebie i zaprzyjaźnianie się sama ze sobą i takie self-connection. I jeżeli budujesz to, to jesteś w stanie słuchać swojej intuicji, a twoja intuicja ci mówi dokładnie, co powinieneś zrobić. Ale to jest długotrwały proces jakby. I ja ci powiem, że o Boże, jak zaczęła się moja podróż samorozwojem i zaczęłam czytać, bardzo wyraźnie pamiętam o tych wszystkich, dobra, teraz musisz mieć purpose, teraz musisz mieć mission, teraz musisz mieć wielki cel, teraz musisz mieć wizję za 20 lat, co będziesz robić. Dla mnie to było takie, o Boże, jak ja to znajdę? I ja myślę, że to jest ogromny problem dla wielu ludzi, którzy zaczynają swoją podróż w kierunku samorozwoju, że teraz muszą mieć to wszystko ogarnięte. I to proszę, nie róbcie tego, proszę. Nie przytłaczajcie się tym, jak ja się przytłoczyłam przez chyba dobre pół roku, zaczęłam się po prostu w to zagłębiać i mówię, o Boże, za dużo tego. Nie jest to coś, co powinniście zrobić jako pierwsza, główna rzecz w kierunku samorozwoju. I to chcę bardzo wyraźnie nakreślić. Drugą rzeczą jest to, że zawsze wiedziałam, ale tak naprawdę świadomie doszło to do mnie, w tym roku właśnie, że ja jestem osobą, która ma mnóstwo pasji. To jest takie multi-potential, multi-passionate people. I to jest osoba, która jest bardzo różna, bardzo się różni od osoby, która jest specjalistą w danej dziedzinie. Ponieważ jesteś specjalistą i nawet możesz mieć inne hobby, ale masz tą główną rzecz, która cię napędza i którą uwielbiasz robić. Aczkolwiek osoby, które mają wiele pasji, nigdy nie są w stanie zdecydować się na jedną rzecz, bo to po prostu dusza w nich zaczyna umierać powoli, dlatego że bardzo szybko się jakby nudzą tą jedną rzeczą, jeżeli są ograniczani. Dużo, dużo w tym temacie, tak samo mówię u mnie na social mediach, ale chcę właśnie bardzo szerzyć wiadomość o osobach, które mają wiele pasji, dlatego że jest to piękny dar. Ja nie wiedziałam, że to jest dar, dlatego że nasza dzisiejsza społeczność, society po prostu nie uważa tego jako coś dobrego. Wszyscy chcemy, jakby chcą, żebyśmy się specjalizowali i mieli z tą jedną niszę i po prostu robili to przez 20 lat swojego życia, aczkolwiek nie działa to w naszym przypadku, tak? I ja zdałam sobie sporo sprawy po prostu, że nigdy nie będę miała jednej rzeczy, którą będę robiła do końca życia. Dlatego ja układam swoje życie w taki sposób, żeby wszystkie rzeczy, które mi się teraz interesuje, były w tym zawarte. Czyli jeżeli pracuję nad swoim biznesem, na przykład bycie przedsiębiorcą jest najlepszym, po prostu najlepszą rzeczą na świecie, dlatego że masz wiele, wiele ról, szczególnie jak zaczynasz, więc nigdy ci się to nie nudzi. I chcę właśnie to nakreślić, że dla osoby, która ma wiele pasji, jest ciężko powiedzieć, jaki jest ten twój jeden wielki cel w życiu. Jakby jaka jest twoja jedna wielka misja. Ja do tego doszłam bardzo prosto, dlatego że właściwie to ja polecam wszystkim osobom, które chcą jakby na szybko odkryć, jaki jest ich największy strach, czy największe pragnienie, zrobić testy osobowościowe. I ja polecam w sumie jeden i można zrobić jeszcze drugi. Najbardziej takim dokładnym testem, który mi przybliżył dokładnie moją osobowość, to był Enneagram. I Enneagram po prostu bardzo mi przybliżył to, kim jestem, czego się boję. Nie ta podstawowa analiza, ale naprawdę głęboka analiza. I wtedy zdałam sobie sprawę, na przykład ja jestem Enneagram typ 7 i bardzo, bardzo widać. I dla nas naszym największym strachem jest to, że będziemy ograniczeni w jakiś sposób, coś nas ograniczy. A największym pragnieniem to jest to, żeby po prostu korzystać z życia jak najwięcej. I to jest mój cel w życiu. Ja po prostu chcę wycisnąć z tego życia wszystko, 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 tak żeby w wieku 80, mówiłam o tym właśnie na stories, w wieku 80 czy 100 lat, żebym po prostu myślała, Boże, ja to wszystko zrobiłam, jak ja to wszystko zrobiłam. I nawet uwielbiam, co Dean powiedział, Dean Graziosi, i dokładnie ja tak samo myślę, żeby pod koniec tego życia spotkać się tam, z kim mamy się spotkać, i żeby ta osoba powiedziała, Jezu, miałeś milion powodów do zrezygnowania, jak ty to wszystko, jak to się wszystko stało, jak ty tego wszystkiego dokonałeś. Ja chcę dokładnie tego samego. Więc moim celem głównym w życiu jest życie do granic możliwości w zgodzie z samą sobą, z najprawdziwszą wersją mnie. To jest głęboki koncept, dlatego że najprawdziwsza wersja siebie to nie jest ta wersja, która osiąga jak najwięcej rzeczy. To jest tylko kultywowane przez self-connection. To jest tylko kultywowane przez słuchanie siebie, zagłębianie się nie tylko w twoją przyszłość, ale przede wszystkim w przeszłość i pracę nad tym, i odblokowywanie kolejnych części ciebie, które już były od zawsze w tobie, tylko zostały stłamszone przez sytuację z gimnazjum, z podstawówki, przez szkołę, przez partnerów. Więc to wszystko buduje prawdziwą wersją ciebie. Więc taki jest mój cel, pokrótce.
Świetnie i dobrze, że o tym mówisz, dlatego że jeśli rzeczywiście poznamy też swój typ osobowości lepiej, rzeczy, które nas nakręcają, i jeśli uda nam się dopasować tak naprawdę takie też inne sfery codziennego życia do tego, na przykład pracę, to spowoduje, że tak naprawdę przez to lepsze dopasowanie będziemy po prostu lepiej też wykonywali swoją pracę, będziemy lepszymi, wiesz, partnerami i tak dalej. Więc ta świadomość też myślę, że jest bardzo ważna i właśnie no, zgadzamy się też, że dużo osób podlega pod taką przypadkowość w każdej sferze też swojego życia, typu na przykład to, że ludzie nawet wybierają swoją karierę, swoje studia i tak dalej na podstawie tylko tego, co ktoś im polecił, albo co akurat jest popularne, albo czym się ktoś zajmował w rodzinie. Ja myślę, że to jest wielkie nieszczęście, jeśli ktoś po kilku latach, po dłuższym czasie, czasami nawet po kilkunastu latach zda sobie sprawę, że to nigdy nie jest to, co chcieli robić, nie? I wtedy właśnie ktoś musi zaczynać od początku. Więc myślę, że jak najwcześniej warto jest rzeczywiście zrobić te testy osobowości. Jest więcej z nich. Też popularnym jest test Gallupa i tam się bada swoje mocne strony i zresztą to jest jedna z moich największych takich cech, czyli właśnie, że jestem maximizerem. To polega na tym, że ja skupiam się na tych mocnych stronach w ludziach i jakby pomagam wykorzystywać im te swoje mocne strony, żeby były jeszcze mocniejsze. No i także bardzo dużo można się dowiedzieć też z tego testu Gallupa i tak jak mówisz z Enneagramu. W takim razie, tak, czy chciałabyś coś dodać?
Nie, mówię, że bardzo, bardzo to polecam, dlatego że myślę, że powodem, dla którego wiele ludzi po prostu tego nie robi, w szczególności młodych ludzi, jest właśnie to, że decyduje się na to, co już było, tylko że oni nigdy świadomie tego nie wybierają. I ja wiem, że osoby, które szukają, znajdą. I to jest jakby pierwsze co. Nie trzeba mieć specjalnego talentu, nie trzeba mieć nie wiadomo czego, tylko przede wszystkim trzeba naprawdę chcieć i szukać takiej osoby. I ja właśnie to robię w moim biznesie. Pomagam osobom, które szukają, bo wiem, że ja sama szukałam kiedyś, więc to tylko chciałam dodać.
Jasne. I wiesz, w moim przypadku to też dotyczy takich rzeczy jak miejsce zamieszkania. Ja podobnie wychodzę z założenia, że wiesz, trafiliśmy w jakieś losowe miejsce na świecie i tak naprawdę dlaczego ludzie kontynuują życie w tym samym miejscu do końca życia, skoro każdy ma inne preferencje, każdy, wiesz, wolałby na przykład żyć w jakimś innym konkretnym miejscu, to właśnie jestem fanem takiego świadomego podejmowania decyzji też w różnych obszarach. Aleksandra, w takim razie wiemy już trochę więcej na temat tego, co cię napędza. Wiemy też, jakie są takie twoje najbliższe zadania, najbliższe cele. A jak byś zdefiniowała w ogóle dla ciebie pojęcie sukcesu? Co to dla ciebie jest?
Przede wszystkim uwielbiam to pytanie, dlatego że wiele ludzi nie definiuje sukcesu i decyduje się na tą definicję konwencjonalną, tak? Właśnie Ray Dalio o tym mówił, że jest konwencjonalny i niekonwencjonalny sukces. I konwencjonalny, wiadomo, pieniądze i sukces. I to jest konwencjonalny sukces. Tylko że dla mnie to jest takie one-dimensional life, czyli życie, które jest piękne, jest najbardziej rozwinięte w jednej albo w dwóch dziedzinach swojego życia. I to jest straszne. Dla mnie to jest ostateczna porażka, tak naprawdę. Mieć sukces finansowy i okropne związki i niezadbane ciało, niezadbane zdrowie. Albo osiągnąć tak samo wielki sukces w biznesie i to. Albo być w świetnej kondycji, świetnie zajmować się swoimi emocjami i wszystko, ale nie mieć żadnych pieniędzy i żadnej kariery. Dla mnie to w tych siedmiu głównych obszarach życia ja chcę mieć to wszystko zmaksymalizowane. I to jest ambitny cel, ale myślę, że na razie mi dobrze idzie. I dla mnie sukces to jest w sumie 5 rzeczy. Przede wszystkim niesamowici ludzie obok. Tak jak właśnie ty, rozmawianie z takimi osobami, które mają pasję do życia, które chcą więcej, uwielbiam otaczać się takimi ludźmi. Uwielbiam, dlatego że możesz rosnąć z takimi ludźmi, możesz się rozwijać jeszcze bardziej niż pojedynkę. Druga kwestia to jest niezależność finansowa i myślę, że dla nomadów szczególnie to jest bardzo powszechny, popularny cel, aczkolwiek dla ludzi tak samo, tak? Więc żeby być kompletnie niezależnym finansowo, są różne stopnie tej niezależności finansowej, aczkolwiek to jest właśnie drugi komponent. Trzecie, i to jest najważniejszy komponent tego, jak właściwie na co dzień mierzę swój sukces, to jest czy budzę się z uśmiechem na twarzy czy nie. I to jest dla mnie największy, jeżeli wszystko inne jest, ale tego nie ma, to dla mnie jest porażka. Jeżeli to jest, a na wszystkim innym pracuję, to jest dla mnie sukces. Więc to jest budzenie się z uśmiechem na twarzy każdego dnia. Czwarte to jest po prostu zmienianie świata przez moją misję i wybieranie jeszcze większego wpływu. I piąte to nigdy nie kończący się rozwój i doskonalenie siebie do po prostu granic możliwości, do tego jak to jest możliwe, gonienie swojego potencjału, ponieważ potencjał mamy nieograniczony, więc ciągłe wspinanie się na jeszcze wyższy level samorozwoju. Dla mnie to jest sukces, te 5 rzeczy.
Tak, i w ogóle Ray Dalio to jest ciekawa postać. Pamiętam książkę Principles, która
tak,
właśnie...
Tak, właśnie
dokładnie, dokładnie. Ray mówi o tym, w jaki sposób aplikować, w jaki sposób on aplikuje jakieś swoje zasady do różnych sfer swojego życia. Dokładnie, też właśnie myślę, że jakby ważne jest, żebyśmy sobie zdali sprawę, że możemy sobie zwizualizować różne nasze sfery życia, na przykład w postaci takiego koła i tam powiedzmy określać sobie, która część jest dopracowana, nad którą chcielibyśmy więcej popracować i też zdecydowanie uważam, że czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak taki zbilansowany, zrównoważony rozwój świetnie też wpływa na inne sfery naszego życia, poza oczywistymi takimi jak na przykład zdrowy tryb życia, sport, to też są mniej oczywiste, czyli na przykład jakieś spełnianie się na przykład artystyczne i to powoduje, że jesteśmy bardziej spełnieni i po prostu też lepiej wykonujemy swoją pracę czy jakieś obowiązki, które powiedzmy są mniej przyjemne i tak dalej. Więc też myślę, że to jest bardzo ważne. Czy jest jakiś klucz do tego, w jaki sposób ty znajdujesz takie właśnie osoby, które warto śledzić, albo książki, albo konferencje, w których uczestniczysz?
Przede wszystkim stawiam i bardzo dużo inwestuję energii, pieniędzy i wszystkiego, co mam w eventy. Przede wszystkim Tony'ego Robbinsa, którego się szkolę teraz wczoraj właśnie podpisałam umowę, dzięki której fajne rzeczy będą przychodzić w przyszłości związane właśnie z nim, więc to jest główna osoba i osoby w jego circle, u których się szkolę. I to jest cały czas. I to już jakby nie są książki na tym poziomie. Nadal czytam jakby codziennie. To jest właśnie, on o tym codziennie mówi. Feed your mind before you feed your stomach. Więc po prostu najpierw głowa, najpierw karmimy umysł, a później brzuch. I to jest główna osoba, o której się szkolę i wszystkie osoby wokół niego. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o to, to ja zobaczyłam ogromną wartość w tym, jak pierwszy raz poszłam na jego szkolenie 2 miesiące temu, Unleash the Power Within. I to było, to w ogóle przewróciło mi kompletnie w głowie. To było najlepsze doświadczenie, jakie kiedykolwiek miałam w życiu. I najbardziej przełomowe, dlatego że to są 4 dni, ale też 14 do 16 godzin dziennie, po prostu kompletnej immersji w jego trening, w jego myślenie, nie tylko jego, tam jest mnóstwo osób i to było przełomowe i to nie, jakby zastanawiałam się, Boże, jak ja tyle wytrzymam, ale to jest w ogóle inny świat, tam jest tworzenie tak samo energii do życia i to jest tak samo jeden z powodów, dla którego mam ciągle tyle tej energii, bo znam jego techniki, wiem jak to robić, wprowadzać się w różne stany emocjonalne, głębszy temat, ale to jest właśnie to, czego się nauczyłam, więc mówię, kurczę, wyszłam po tych 4 dniach i mówię, mam wrażenie, jakby właśnie minął mi rok mojego życia, w którym się tyle nauczyłam z książek. To były 4 dni. Dlatego ludzie często nie widzą wartości, bo że 4 dni i mam zainwestować tyle kasy. Nie, patrz na ROI, patrz na zwrot tej inwestycji. Dzięki temu szkoleniu ja jestem tak w stanie tak szybko osiągać to, co chcę osiągnąć, przez to, co zdobyłam przez 4 dni i nie ciągnę lata swojego życia. Więc jakby dla początkujących, osoby, które chcą dopiero zacząć z tym, polecam jak najbardziej książki. Akurat książki Tony'ego Robbinsa nie są moimi ulubionymi, ale na przykład programy audio już tak, uwielbiam. Mam w sumie parę książek do jakby polecenia, które tak najbardziej wywarły na mnie wpływ, jest dużo, zależy w jakiej tematyce. Ja zawsze zachęcam właśnie, żeby zaczynać od tego, czego najbardziej potrzebujesz teraz i dopiero później czytać te wszystkie inne książki, które były ci polecone, ale nie ma nic porównywalnego z eventami Tony'ego Robbinsa i z coachingiem przede wszystkim. Ogromna rola coachów w moim życiu. Miałam trzech coachów, tak. Dwójkę z Polski I właśnie teraz będę miała z Ameryki jednego coacha, którym podpisałam wczoraj umowę, bardzo się cieszę, ale to jest na razie jeszcze tajemnica. I to jest ogromne. To jest ogromne, szczególnie dla osoby z moim typem osobowości, i to wychodzi właśnie w testach osobowości. Dla nas, jak jesteśmy sami, to jest super, ale jeżeli z kimś współpracujemy, to po prostu tworzy się trzeci mózg, jak Napoleon Hill powiedział. Właśnie to jest taki mastermind i z dwóch umysłów wychodzi trzeci, więc coaching to zdecydowanie hands down najlepsza inwestycja w moim życiu i eventy do niego.
Tak, coaching to jest tak jakby takie prowadzenie za rączkę i ja sobie zdaję sprawę z tego, że w Polsce jest taki trochę może negatywnie pojmowana trochę ta branża, pewnie dlatego, że w pewnym momencie dużo osób zaczęło się tym zajmować bez odpowiedniego przygotowania. Natomiast też zgadzam się z tobą, że to jest bardzo wartościowe. Pracowałem kiedyś z jednym coachem kilka lat temu i na pewno szczególnie dla kogoś, kto nie ma wcześniejszego doświadczenia, na przykład z samorozwojem, to na pewno to jest gigantyczna wartość. Ja też z tego dużo wyniosłem, także też jak najbardziej polecam coaching, ale też właśnie otaczanie się innymi poprzez mastermindy. Czy uczestniczysz oprócz takich właśnie większych eventów Tonego Robbinsa, czy też jakieś uczestniczysz w mastermindach z takimi na przykład znajomymi?
Uczestniczyłam, teraz właśnie będę uczestniczyć tak samo. Aczkolwiek właśnie uwielbiam, że wspomniałeś to o coachingu i jak wspomniałeś, że ta branża jest trochę zepsuta i naprawdę jest bardzo zepsuta, dlatego że wiele ludzi, dlatego ja boję się nazywać siebie coachem, bo ja wiem, jakie to po prostu negatywne wspomnienia i negatywne doświadczenia przywodzi i ja uwielbiam o tym rozmawiać, bo ja wiem, jak bardzo ja zmieniłam swój mindset na ten temat przez moją przyjaciółkę, która jest właśnie coachem życiowym i ona mi zawsze mówiła: Alex, potrzebujesz coacha. Ja mówię: nie lubię coacha w ogóle, co on mi powie, że ja, co ja już nie wiem. Ja wiem wszystko i mówię: ja sobie poradzę, przeczytam jakieś tam rzeczy. Ona mówi: nie, naprawdę potrzebujesz coacha. I myślę, że wartość dobrego coacha, bo ja miałam też złych coachów. I to jest bardzo, bardzo różnica pomiędzy psychologiem a coachem. I to jest coś, co chcę naprawdę nakreślić. Dlatego, że ja uważam i z tego doświadczenia, które mam, że rola coacha to nie jest rozmawianie z tobą godzinami i rozwiązywanie jakby swoich uczuć i to, jak się czujesz. To jest rola bardziej psychologa, bardziej jakby ja na to tak patrzę, jakby każdy może mieć różne zdanie, ale to jest coś, co się nauczyłam właśnie od Toniego. On cały czas mówił, dlaczego najlepsi na świecie mają coacha. Dlatego, że jeżeli, ulubione jego powiedzenie, if you're in your head, you're dead. Czyli my po prostu jesteśmy w swojej głowie za długo i my nie widzimy tyle rzeczy, a szczególnie nie widzimy rzeczy, które nasza podświadomość robi i robimy na automacie. Coach patrzy z zewnątrz. Coach potrafi zauważyć: hej, dlaczego tego nie zrobiłaś? Co tutaj jest głębiej? Jakie ograniczące przekonanie cię trzyma? I to tylko coach, to tylko osoba zewnętrzna może zobaczyć. Więc to jest największa wartość tego. Dlatego najlepsi na świecie mają coachów. Tylko to jest, musi być dobry coach. Jeżeli masz coacha, który po prostu widzisz, że gada z tobą godzinami, ale tak naprawdę to nie widzisz żadnych rezultatów z tego, to nie jest dobry coach może dla ciebie. Dla mnie coaching to przede wszystkim rezultaty. Chcę to osiągnąć i osiągnę to, ale właśnie ta osoba musi na mnie spojrzeć i to jest takie jak po prostu takie supervision. Patrzy na ciebie i aha, czemu tego nie zrobiłaś? I krzyczy na ciebie, jak tego nie zrobi. Zależy, ale to jest dla mnie wartość coachingu. Widzi coś, czego ty nie jesteś w stanie zauważyć i przyspiesza lata po prostu nauki tego wszystkiego. Więc to jest coś, co chciałam bardzo nakreślić. Sama nie widziałam tej wartości, ale dopiero to zauważyłam przez współpracę z dobrym coachem.
Dokładnie tak. I coś, co może być oczywiste, ale nie dla każdego, też otaczanie się osobami, które rzeczywiście nas, pomagają nam w rozwoju, nie tylko właśnie z coachami, ale właśnie czy grupy mastermind, gdzie jeśli zbierzemy wokół siebie osoby, które podobnie myślą, działają w podobnym zakresie, to bardzo przyspieszy nam pracę. No i też niesamowicie wartościowy jest kontakt z mentorami, czyli tak naprawdę dwustronnie, zarówno zwracanie się do osób, które powiedzmy osiągnęły coś, do czego dążymy i praca z nimi właśnie na tej zasadzie, że ktoś jest naszym mentorem, ale też z drugiej strony, czyli jeśli mentorujemy kogoś, to tak naprawdę też przechodzenie przez te procesy drugi raz i myślenie nad tym, jak możemy pomóc drugiej osobie, też przynajmniej w moim przypadku jest bardzo wartościowe, bo no, układa mi też jakieś rzeczy w głowie, także...
No właśnie, zastanawiam się, jak widzisz różnicę pomiędzy mentorem a coachem, dlatego że dla mnie to jest jedno i to samo. Na przykład ja mówię to, dla mnie to jest synonim. Właśnie zastanawiam się, jak to jest dla ciebie.
No dla mnie różnica jest kluczowa. Dla mnie coach to jest osoba, która w ogóle nie mówi drugiej osobie, jak coś zrobić, tylko i wyłącznie zadaje dobre pytania i pomaga drugiej osobie jakby samodzielnie dojść do tego, co ta osoba potrzebuje. Natomiast mentor to jest już osoba, która może wspomóc swoim doświadczeniem, kontaktami i bardzej bezpośrednio jakieś mówi rzeczy, które można zaimplementować. Ja tak to widzę.
A nie, no to właśnie myślę, że mówimy o tym samym. Mówimy o tym samym. Ja dokładnie mam na myśli mentora i jakby dlatego najlepszy coaching, mentoring, który miałam, to jest osoba, która ma dwie strony, czyli zadaje pytania, ale też daje strategie, których potrzebujesz i daje drogę. To jest dla mnie połączenie dobrego coacha, mentora. Więc mówimy o tym samym.
Okej, to dobrze, że to doprecyzowaliśmy. No dobrze, a powiedz mi, czy masz na co dzień jakieś takie swoje regularne nawyki, które starasz się wdrażać w życie?
No jasne, nie byłabym osobą, którą jestem bez moich nawyków. I to jest kluczowe. Ja w ogóle przede wszystkim jak zaczęłam podróż samorozwojem, mówię nawyki, rutyny, mówię one są takie nudne i dla Enneagram Type 7 to jest takie, o Boże, nigdy, jakby to jest rutyna za nudne. I ja bardzo długo się jakby wstrzymywałam przed posiadaniem jakichkolwiek nawyków, ale o Boże, właściwie to posiadanie nawyków jest wolnością. Tak naprawdę wolnością. Przede wszystkim twój mózg, jak przyzwyczaja się do czegoś, to robi na automacie i nie musi aż tyle myśleć, co teraz zrobię. I jak zawalisz swoją głowę, nie masz żadnego rytuału porannego czy wieczornego, i jak zawalisz swoją głowę od początku myślami, hej, co ja mam teraz zrobić, jaka jest najważniejsza rzecz, to nie dziw się, że po prostu masz taki overwhelm i takie frustracje w ciągu dnia, bo zawaliłeś swój umysł od razu takimi rzeczami z rana. Więc dla mnie to jest kluczowe, kluczowe. Ostatnio właśnie pisałam o tym, jakby dla mnie moja poranne nawyki są świętością, ale wieczorne nawyki to jest dla mnie dosyć nowe. Od jakichś 4 miesięcy regularnie wprowadziłam moją wieczorny rytuał i właśnie o tym pisałam jakiś tydzień temu, gdzie obudziłam się taka wkurzona, mówię, o Boże, skąd to się wzięło, przecież zrobiłam moją poranne tam rytuały i nawyki, mówię, co się stało, i zdałam sobie sprawę, że to jest przez to, że nie zrobiłam wieczornego rytuału, dlatego że jeżeli masz wieczorny i poranny rytuał, one ze sobą współpracują. I jak wieczorem nie zrobisz tego i pójdziesz spać z tą emocją, którą miałeś podczas robienia ostatniej rzeczy, którą robiłeś wieczorem, rano się obudzisz z tą samą emocją. Dlatego się naprawdę, mówię, przestraszyłam, skąd takie dziwne emocje. Zaczęłam to śledzić i mówię, no tak. Więc dla mnie to jest świętość. Świętość. Moja poranna i wieczorna, wieczorne rytuały są dla mnie świętością. Mhm.
A powiedz mi jeszcze, bo bardzo mnie ciekawi to wydarzenie Tonego Robbinsa, na którym byłaś. Czy jest... powiedz o jakichś innych rzeczach, których się dowiedziałaś z tego eventu.
Dobra. Takie najważniejsze, co właśnie nawiązując do porannych rytuałów, to jest coś, od czego zaczynam dzień, I to jest coś, co się nauczyłam od Daniego i coś, co robię codziennie jako pierwszą rzecz po obudzeniu. I dla kontekstu, ja wcześniej jakby dużo medytowałam i wszystko i nadal to polecam, tylko że ja robię teraz medytację wieczorem, a rano, możecie sobie to znaleźć tak samo, kto jest zainteresowany, tylko że to jest tylko po angielsku, na YouTubie albo na jego stronie, nazywa się Priming. Priming i to jest, nie wiem czy słyszałeś kiedykolwiek o primingu, ale to jest coś niesamowitego. To jest kombinacja wszystkiego, czego potrzebujesz, żeby zacząć dzień. To jest tylko 10 minut i Tony robi to codziennie jako pierwszą rzecz po obudzeniu. Więc to jest taki filmik 10-minutowy i zaczyna się od power breaths, czyli przede wszystkim, żeby twoje komórki były zdrowe, żeby mieć więcej energii, musimy dotlenić nasz organizm. Więc robisz takie power breaths przez 3 razy po 10 czy tam więcej i to budzi wszystko w twoim ciele i to jakby dotlenia te komórki i to już zmienia twój stan emocjonalny. Później jest...
Żałuję, że nie zrobiłem dzisiaj. Spotkaliśmy się wcześniej rano, byłbym bardziej obudzony.
No właśnie, musisz spróbować. Nie wiem, czy kiedykolwiek...
Następnym razem będę wiedział.
Ale jak pierwszy raz tego spróbujesz, to jest takie wow. Tylko musisz naprawdę jakby zaufać temu. W sensie nie bać się tego, po prostu dobra, zaufam ci, Tony Robbins, zrobię to. Niech ci będzie. Może ci się to wydawać takie dziwne na początku, ale jakby zobaczysz, jak wielką zmianę twoim biochemistry to zmienia. Więc to jest to. I później co tam jest? Wizualizacja. Później tam jest przede wszystkim gratitude stacking. I to jest coś niesamowitego. Czyli tak dosłownie bijesz się w klatkę. To jest cały proces, ale przypominasz sobie wszystkie sytuacje, z których jesteś dumny, z których jesteś wdzięczny, na które nie możesz się doczekać i tak samo afirmujesz to, co przychodzi i z tego wychodzisz i czujesz się po prostu jak milion dolarów. Jak milion dolarów, czujesz się nie po prostu unstoppable i masz ochotę zacząć twój dzień, robić wszystkie te niekomfortowe rzeczy, które masz robić. I to jest przez to, że im więcej sobie... Ja właśnie rozmawiałam o tym z moją mamą wczoraj. Różnica pomiędzy docenianiem, a naprawdę byciem głęboko wdzięcznym za to, co masz. Docenianie to jest, kurczę, cieszę się, że mam dom nad głową, fajnie. Ale bycie głęboko wdzięcznym to jest takie uczucie w sercu, kiedy po prostu tak, aż ci jest ciężko na sercu, jak wdzięczny jesteś za to, co masz. Więc to jest coś, co się dzieje właśnie przez priming i to robisz codziennie. Po tym już jesteś innym człowiekiem. Tylko 10 minut.
Tak, wdzięczność to jest świetne ćwiczenie. Ja też wielokrotnie robiłem takie ćwiczenia, że rzeczywiście zapisywałem rzeczy, za które jestem wdzięczny i nawet też podczas journalingu można też to robić i to wprowadza w niesamowity właśnie taki punkt widzenia zupełnie inny i to sprawia, że jesteśmy takimi szczęśliwszymi naprawdę bezpośrednio. Także ja sobie zdaję sprawę, że niektóre z tych działań mogą przez osoby, które nie miały z tym wcześniej do czynienia, mogą być tak powiedzmy traktowane z przymrużeniem oka, natomiast no, obiektywnie to są rzeczy, które niesamowicie pomagają i po prostu działają, także fajnie jakby po prostu więcej osób to z tego korzystało, jeśli chce rzeczywiście prowadzić jakąś dobrą zmianę w swoim życiu.
Właśnie, dobrze powiedzieć, jeżeli chce. I to jest coś, można na to patrzeć z przymrużeniem oka i ja tak samo parę lat temu ja bym na to posłuchała tego podcastu i myślała, a dobra, coś tam gadają, dobra, przecież jestem wdzięczny, ale szczerze, jeżeli jesteś osobą, która szuka, naprawdę szuka, to jesteś chętny do próbowania każdej opcji. I to jest opcja, którą powinieneś spróbować, bo naprawdę może zmienić całe twoje życie. Więc myślę, że to jest... myślę, że osoby, które naprawdę szukają i naprawdę chcą i nie decydują się na to, co zostało im dane, tylko świadomie chcą przejąć kontrolę nad swoim życiem, po prostu to zrobią, spróbują, bo no nie masz nic do stracenia, tak? No, jakby zrobisz 10 minut, nie spodobać się, no to nara. myślę, że takie podejście powinniśmy tak samo zaadaptować. Mhm.
I czy poleciłabyś jakieś materiały dla kogoś, kto chciałby na przykład zacząć z tym tematem?
Wiesz co, jest mnóstwo, ale pierwsza książka, od której zaczęłam, pamiętam, kiedy jeszcze nie miałam w ogóle takiego mindsetu, przypadkiem zaczęłam czytać tą książkę i nie zrozumiałam jej za pierwszym razem, dlatego właśnie zawsze wracam do takich książek. To jest inny temat, ale przeczytanie książki raz i albo dwa razy i myślenie, o dobra, już to wiem, to jest jedna wielka pułapka. Książkę trzeba czytać cały czas i powtarzać cały czas, bo to w końcu zaczynasz to robić. To nie jest wystarczająco cognitive understanding, że to rozumiesz. Jeżeli to naprawdę rozumiesz i jest to, to jest to w tobie i to robisz, więc to jest taka główna różnica, ale zaczęłam czytać książkę Jak przestać się martwić i zacząć żyć i to był właśnie mój Dale Carnegie i to był kompletnie przypadkowo, w sensie przypadkowo, nie ma przypadku, ale właśnie ta książka była na mojej półce, ja jej lubiłam wtedy czytać w ogóle, ale mówię, dobra, co mam do stracenia, tak? Osoba, która szuka. Więc próbowałam różnych opcji. I Jak przestać się martwić, zacząć żyć, nie trafiła do mnie, trafiła do mnie za pierwszym razem, ale z czasem, jak już ją przeczytałam, chyba 20 razy już ją teraz przeczytałam, teraz mój brat właśnie ją czyta, to wtedy jakby zaczęło więcej rzeczy do mnie trafiać, ale trafiło do mnie to, co najważniejsze. I wtedy miałam taki wielki breakthrough w głowie. Tak, moja głowa się po prostu otwarła na możliwość, że właściwie to my możemy zaprojektować nasze życie. I właściwie to my tylko to możemy zrobić. Jeżeli my tego nie zrobimy, to na pewno ktoś inny za nas to zrobi. Więc to była pierwsza książka, którą przeczytałam. Jak przestać się martwić, zacząć żyć. Zależy, co tak naprawdę ktoś potrzebuje. Jak ostatnio najlepsza książka, którą przeczytałam, dosłownie najlepsza, tak na moim teraz poziomie, w którym jestem, to jest książka Rasa, It's All In Your Head. To jest książka, która jest tylko po angielsku i nie jest taką autentyczną, normalną książką, ponieważ jest napisana przez rapera i jest napisana w sposób tak autentyczny, tak prosty, ale tak głęboki, że przewróciła mi po prostu w głowie, jest moją ulubioną książką, słucham jej cały czas, nawet dzisiaj rano. Jeżeli chodzi o połączenie się bardziej, kultywowanie miłości do samej siebie i połączenie się bardziej ze swoją duszą, to Love Yourself Like Your Life Depends On It i nie wiem, czy jest przetłumaczone na polski, ale także tutaj za bardzo z polski mi nie pomogę, ale to jest właśnie w temacie miłości do samej siebie. Wiem, że właśnie jest Jay Sherry, wyszło Zacznij myśleć jak mnich i to jest w naszych empikach tak samo i to jest genialna książka, tylko nie może być przeczytana raz, przeczytaj ją 10 razy i w końcu dotrze to, co ma dotrzeć. I myślę, że kurczę, z takich polskich to nie mam pojęcia. No i zależy w jakiej tematyce. Zależy w jakiej tematyce, mam mnóstwo rzeczy do polecenia. Ale najbardziej szkolenia Tony'ego Robbinsa i ciągłe, i programy jego, tak samo audio i mój kurs, który będzie wypuszczony, ale będzie tylko po angielsku. Także nie wiem, czy tutaj będzie...
Myślę, że no, wszyscy sobie poradzą na pewno. Mamy tutaj społeczność nomadów, także na pewno to będzie w kręgu ich zainteresowań. To gdzie w takim razie moi słuchacze mogliby cię znaleźć? Jeśli ktoś ma więcej pytań na przykład.
Na Instagramie głównie pod nazwą Bizglot, B-I-Z-G-L-O-T. I tam głównie działam, tak naprawdę. Więc jeżeli ktoś miałby jakieś pytania czy cokolwiek, to proszę śmiało. Ja zawsze uwielbiam rozmawiać z like-minded people, więc tak, myślę, że tam najlepiej mnie znaleźć.
Świetnie. Alex, czego ci mogę życzyć?
czego mi można życzyć? Myślę, że... kurczę, nie wiem, ja już wszystko mam. Szczerze, ja już wszystko mam, naprawdę. Myślę, że po prostu nigdy nie zatrzymywania się i nie... jeszcze bardziej robienia więcej rzeczy w kierunku wybierania większego wpływu na ten świat. Myślę, że to jest coś, nad czym pracuję.
I tego ci właśnie życzę. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dzięki bardzo.
Dziękuję ci za wysłuchanie wywiadu z Aleksandrą. Mam nadzieję, że ten odcinek ci się podobał. Myślę, że jeśli dużo podróżujesz, to właśnie dostrzeżesz, jak duży jest potencjał w tym, żeby podczas tych podróży lepiej się poznawać, lepiej zrozumieć co nas napędza i jak możemy po prostu być szczęśliwsi. Więc mam nadzieję, że zainspiruje Cię ta rozmowa. Tymczasem ja zapraszam Was na klub Na Zdaniaku, który, przypominam, uruchomiłem niedawno. Jest tam prywatny kanał na Telegramie i prowadzę też bazę wiedzy w Notion. Możecie się zapisać pod adresem klubnazdaniaku.pl. Tymczasem my spotykamy się już za 2 tygodnie. Słyszymy się na Zdaniaku.